Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. W dzisiejszym odcinku opowiem o prawdziwej sytuacji w Kościele katolickim, wychodząc od spotkania papieża z angielską pielęgniarką, nazywaną przez ludzi pogrążonych w halucynacjach arcybiskupką. O tym, czy współczesna hierarchia wkrótce ogłosi ekskomunikę osób takich jak ja, oraz o tym, co jest prawdziwą stawką w całej tej sytuacji. Zapraszam. Mecenasem kanału jest Kancelaria Prawna Tradycyjnego Katolika, radcy prawnego pani Małgorzaty Wilczek. Gdybyś, mój drogi widzu, potrzebował pomocy prawnej lub słyszał, że ktoś inny, osoba fizyczna lub firma, szuka prawnika, przypomnij sobie proszę o Kancelarii pani Małgorzaty Wilczek, której zespół składa się z doświadczonych adwokatów i radców prawnych, świadczących profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną w oparciu o bliskie nam wartości. Szczegóły w adresie umieszczonym w opisie tego odcinka. W ostatnich dniach Watykan odwiedziła angielska pani pielęgniarka, przez niektórych zwana arcybiskupą, arcybiskupką, arcybiskupicą czy też osobą arcybiskupią, Lady Sara Mullaly, mająca swoją drogą bardzo liberalne podejście do składania ofiar Molochowi oraz popierająca związki osób tej samej płci. Przez stolicę apostolską przyjęta została, jak widzimy, z wszelkimi honorami, a tutaj, w kaplicy świętego Klemensa, czyli kaplicy najbliżej grobu świętego Piotra, udziela błogosławieństwa, również biskupom Kościoła katolickiego. I powstaje tutaj pewne bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Czy to dobrze, czy to źle? I jeżeli źle, to dlaczego? I zaraz, mój drogi widzu, mam nadzieję odpowiedzieć na to pytanie, natomiast zanim do tego przejdziemy, zobaczmy na dosłownie kilka scen z owej pielgrzymki arcybiskupy Canterbury, czyli brytyjskiej pielęgniarki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj. Naprawdę dziękuję. Gdy nasz cierpiący świat wielce potrzebuje pokoju Chrystusa, podziały między chrześcijanami osłabiają naszą zdolność niesienia tego pokoju. Jeśli świat miałby wziąć nasze głoszenie do serca, musimy być wytrwali w naszych modlitwach i staraniach, by usunąć wszelkie przeszkody, które utrudniają nasze głoszenie Ewangelii. I już niestety te słowa papieża Leona XIV są jak nóż prosto w serce katolika, ponieważ z tych słów wynikałoby, że razem z heretykami możemy ludziom przynosić pokój Chrystusowy oraz głosić Ewangelię, podczas gdy przez absolutnie większą część czasu istnienia Kościoła, za wyjątkiem tych ostatnich 60, powiedzmy, lat bardzo chorego eksperymentu, było oczywiste, że przynosić ludziom Chrystusa i też głosić ludziom Ewangelię oznacza przekazywać im pełnię nauki katolickiej. Wszystko zgodne z Bożym objawieniem. Pani pielęgniarka nie ma światu do zaoferowania absolutnie nic, jeżeli chodzi o przyniesienie Chrystusa, czy też głoszenie Ewangelii. Przy czym oczywiście mówię to, mój drogi widzu, z punktu widzenia doktryny katolickiej, tej, którą kiedyś uznawano za Boże objawienie i pełnię nauki katolickiej. Coś, co było przed soborem. Po soborze, głównie za pośrednictwem panów na literkę Z z kropką, wkradła się do Kościoła katolickiego przepotworna herezja judeomodernizmu, o której za chwilę jeszcze może trochę powiemy. Natomiast ona przede wszystkim wdarła się do Kościoła przez taką deklarację Nostra Aetate, nad którą pracował homoseksualny ksiądz pochodzący z narodu na literkę Z z kropką, który wkrótce po tym, jak zakończył pracę nad tym dokumentem, odszedł z kapłaństwa. Nostra Aetate zmienia jakby podejście Kościoła katolickiego do wszystkich innych religii, nie tylko tych, powiedzmy, chrześcijańskich, co już samo w sobie jest błędem, używanie tego słowa, ale również właśnie judaizmu, islamu i tak dalej. Natomiast tutaj mamy teoretycznie przedstawicielkę, panią pielęgniarkę brytyjską, przedstawicielkę kościoła, który nazywa się jednym z chrześcijańskich wyznań. Chrześcijaństwo i katolicyzm to są synonimy. Te słowa tak naprawdę znaczą to samo. Oczywiście, szczególnie od soboru, w kościele katolickim również używa się słowa chrześcijaństwo błędnie, jakby obejmowało ono każdą religię, która mówi Chrystus.
Alleluja, Christ is risen.
Jeżeli tylko wymyślisz sobie religię, która używa słowa Chrystus, to jesteś chyba też już chrześcijaninem. I Gdyby nawet jeszcze, powiedzmy, odnosić to do schizmatyków, którzy 1000 lat temu odłączyli się od Kościoła katolickiego, no to powiedzmy, tam jest, pomimo błędnych nauk, pomimo innego credo, są kapłani ważnie wyświęcani, na to by wszystko wskazywało, i dochodzi do przeistoczenia podczas ich ceremonii, ich mszy świętych. Tutaj heretycy, którzy powiedzmy trochę później odłączyli się od Kościoła katolickiego, dlatego że pewien król bardzo chciał i on odłączył Kościół anglikański od Rzymu. I co bardzo ważne, w całym tym rozpatrywaniu wizyty pani pielęgniarki, tam już nie ma ważności święceń. Za chwilkę do tego dojdziemy, natomiast zanim powiemy sobie, kiedy Kościół orzekł, że nie ma już ważności święceń u Anglikanów, posłuchajmy, co o tej wizycie powiedziała sama pani pielęgniarka. Było to napawające pokorą doświadczenie spotkać papieża Leona, ale również miałam odczucie, że oto spotyka się dwóch pastorów, by porozmawiać o tym, o co możemy się dla siebie nawzajem modlić i również by pomodlić się wspólnie za świat i za Kościół. Oboje rozumiemy, że pomimo iż jestem kobietą, jest to moment wielkiej wagi i że oba nasze kościoły szły i idą wspólną drogą, by pogłębić naszą przyjaźń i szukać tej jedności, do której jesteśmy wezwani. Owszem, jesteśmy powołani do jedności. Jedyną jedność, na którą może mieć nadzieję pani pielęgniarka i cały ten tak zwany Kościół, ich heretyckie wyznanie, to jest porzucenie wszystkich swoich błędów, przeproszenie za nie, pokutowanie za nie, w każdym razie przystąpienie do Kościoła katolickiego. I też w tym swoim tłumaczeniu, jak pewnie mój drogi widzu słyszałeś, użyłem słowa dwoje pastorów, no bo ona po angielsku powiedziała pastors. Zastanawiałem się, czy to jest uczciwe tłumaczenie, może po brytyjsku nie brzmi to aż tak protestancko, natomiast chyba gdyby chciała powiedzieć, nie wiem, pasterzy, głów kościoła, to użyłaby innego słowa. Powiedziała, że spotkało się dwoje pastorów. Okej. Niestety na takich ładnych wspólnych zdjęciach i na konferencji prasowej się nie skończyło. Pani pielęgniarka również przewodziła modlitwie, w której brał udział Ojciec Święty, namiestnik jedynego kościoła, jedynego prawdziwego kościoła, Kościoła katolickiego. Spójrzmy. Chwalmy Boga, Ojca Jezusa Chrystusa. On wyprowadził nas z ciemności. Alleluja, Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
Alleluja.
Jest takie zdanie, które przypisuje się papieżowi Agatonowi, świętemu papieżowi Agatonowi, który podobno, wiele źródeł o tym mówi, natomiast nie jestem w stanie potwierdzić ze 100% pewnością, że to właśnie powiedział święty papież Agaton. Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem. I teraz być może ktoś z widzów tego materiału zastanawia się, dlaczego mówię pani pielęgniarka. To w sumie jest tak dość niemiło do kobiety o kobiecie, która nazywa siebie arcybiskupką i która być może dla wielu jest arcybiskupką. Dla katolików nią nie jest, a my musimy wypowiadać się zgodnie z rzeczywistością. Dlaczego ona nie jest dla nas arcybiskupką? Z tego powodu, że Kościół 130 lat temu listem apostolskim Apostolicae Curae papieża Leona XIII Kościół katolicki jednoznacznie i ostatecznie stwierdził, że tak zwane święcenia kapłańskie i biskupie w sekcie anglikańskiej są absolutnie nieważne. Używa się takiego sformułowania całkowicie nieważne i absolutnie nic nieznaczące przez tak zwany defekt formy i defekt intencji i wiele innych heretyckich naleciałości, które od króla Henryka VIII potem w tak zwanym kościele anglikańskim z roku na rok zachodziły. Jak się zboczy na milimetr, to potem się ląduje daleko w lesie. Natomiast od 130 lat Kościół katolicki w pani Lady Mulalej widzi tylko pielęgniarkę ubraną w szaty podobne do szat biskupich, co jest czystym cyrkiem, no i na pewno nie powinno być sytuacji, że ta pani pielęgniarka nazywana jest przez jakiegokolwiek dygnitarza kościelnego, hierarchę, papieża, katolika, jakiegokolwiek arcybiskupem, arcybiskupką czy cokolwiek w tym stylu. Jest, wydawałoby się, pluciem w twarz Chrystusowi, pluciem w twarz doktrynie katolickiej, pluciem w twarz wszystkim męczennikom, również brytyjskim, którzy umierali za to, że no nie chcieli uznać jakiejkolwiek jedności z kościołem anglikańskim, już nie mówiąc o tym, że święty Tomasz Moore to jest święty, którego modlitwę swoją drogą kiedyś polecałem na tym kanale, być może znowu ją polecę, został ścięty, dlatego że w tamtych czasach mówił królowi Henrykowi VIII, że no nie bardzo to wszystko i to nie jest po katolicku. On zostaje przy katolicyzmie i jest to, powiedziałbym, dosyć dziwne zakończenie żywota z tak błahego powodu. Mówię to oczywiście z pewnym przekąsem, skoro, bo wiecie, ścięcie głowy to nie są żarty. Za co on tak naprawdę położył głowę na pieniek, skoro dzisiaj namiestnik Chrystusa na ziemi przyjmuje panią pielęgniarkę w Watykanie, biskupowie kościoła katolickiego, biskupi pochylają głowy, kiedy ona ich tam, powiedzmy, błogosławi, cokolwiek tam macha tą ręką, bo to nie można mówić przecież o prawdziwym błogosławieństwie biskupim. Papież się z nią modli i za chwilę do tego dojdziemy. Również przepiękna świątynia katolicka zostaje im użyczona, żeby odprawiali swoje nabożeństwa. Więc biedny święty Tomasz Moore może patrzy z nieba i tam, nie wiem, wśród innych świętych patrzy i myśli sobie, no głupawo, co? Wyszło. Dałem głowę na pieniek z tak bezsensownego powodu, skoro dziś razem z tymi przebierańcami mamy głosić ludziom Ewangelię i zaprowadzać Chrystusowy pokój. Święty Tomaszu Morusie, słabo. I teraz, co jest jeszcze bardzo ważne, nie jest to tylko problem jakby wewnątrz Kościoła katolickiego, to co się wydarzyło. Również jest to dla wszystkich Anglikanów sygnał, że idźcie sobie spokojnie swoją drogą prosto do piekła, ponieważ no, namiestnik Chrystusa na ziemi, Kościół katolicki, który przypomina trochę wasz, niektóre rzeczy są podobne, na pewno budynki poprzejmowaliście tam po katolikach, przyjmuje waszą arcybiskupkę, no to chyba, jaki tutaj może być w ogóle powód, żeby w takim razie porzucić swoją panią pielęgniarkę i pójść do kościoła katolickiego. I trochę o tym pisze, nie wiem czy mój drogi widzu znasz, jest taki tradycyjny katolik, dr Taylor Marshall, który kiedyś był duchownym księdzem anglikańskim. I zobacz mój drogi widzu, co on napisał w serwisie X. To jest niesamowity człowiek, jest to tradycyjny katolik, no bardzo, bardzo mądry facet, który kiedyś był księdzem anglikańskim. Pisze tak. Kiedy byłem anglikańskim księdzem, spotykałem katolickich księży, którzy nazywali mnie ojcze i mówili rzeczy w stylu modlę się o twoją kapłańską posługę. To utwierdzało mnie w przekonaniu, że jestem uznawany przez katolickie duchowieństwo i dlatego jestem właściwy. To jest tłumaczenie robione pewnie przez Groka, bo to na X. On to pisał po angielsku, ja czytam tak, jak przetłumaczył to Grok. Może tu są jakieś delikatne przekłamania, natomiast na pewno sens jest oddany. To zadało straszne szkody mojej duszy i było z ich strony bardzo nieżyczliwe, choć nie mieli takiego zamiaru. Potwierdzili mnie w moim błędzie, czyli pewnie utwierdzali mnie w moim błędzie. Papież i ci wszyscy duchowni, którzy przyjęli panią pielęgniarkę, która machała tam coś rączką, utwierdzają w błędzie prowadzącym duszę do piekła wielu Anglikanów. Dalej dr Taylor Marshall pisze, dlatego jestem przeciwnikiem fałszywego ekumenizmu. To mnie cofnęło. To chodzi o to, że po prostu zatrzymywało go w tych jego błędach. I dalej, pierwszy katolicki ksiądz, który kiedykolwiek mnie zakwestionował, mówiąc, że nie jestem księdzem i że powinienem zostać katolikiem, to był ksiądz prałat James Conley, który powiedział mi to w przyjazny, ale stanowczy sposób w kawiarni w Rzymie przy bramie świętej Anny w roku 2006. Teraz jest biskupem Conleyem z Lincoln w Nebrasce. Dziękuję. Tutaj zwraca się do księdza biskupa. Moim zdaniem papież Leon, z urodzenia katolik, nie do końca rozumie, jak wzmacnia anglikańskie błędy, zakładając życzliwość i zachęcając do ich sakramentalnych aktów. Anglicy interpretują to jako pełne uznanie i 99% pełnej komunii między katolicyzmem a anglikanizmem. Czasem protestanci po prostu muszą usłyszeć: bądźmy jednym. Prawdziwa jedność jest w prawdzie i komunii. Protestantyzm jest niedoskonały i błędny. Nadszedł czas, by stać się w pełni katolikiem. Zgadzasz się? No więc ja, drogi doktorze Taylorze Marshallu, bardzo się zgadzam. To może teraz okej. Czyli tak, po pierwsze jest to wielka rana zadana katolikom. Po drugie jest to wielka rana zadana Anglikanom. I teraz dochodzimy do takiego momentu, który często w Polsce stanowi moment trudny. ponieważ powiedzieć, że papież Leon robi tutaj coś złego. Okej, może jakoś polski katolik to jeszcze, powiedzmy, nie wyłączy materiału, bo jakże tak na papieża, jakiś świecki youtuber tak twierdzi, potem powiesz, papież Franciszek robił oczywiście to samo. To był inny, anglikański przebieraniec, człowiek świecki, któremu wydaje się w jego halucynacjach, że jest jakimś duchownym. Podobnie robił papież Benedykt. I to jeszcze być może nadwyrężona psychika polskiego katolika jakoś tam udźwignie. Natomiast, no oczywiście, podobnie robił Jan Paweł II. A cofając się jeszcze odrobinę dalej, papież Paweł VI w roku 1966 na spotkaniu z tak zwanym arcybiskupem Michaelem Ramseyem przekazał mu z sobie tylko znanych przyczyn swój pierścień rybaka, co widzimy na tym zdjęciu. A potem ten sam papież, Paweł VI, mówi, że którędyś swąd szatana dostał się do kościoła katolickiego. Natomiast papież Paweł VI no nie wskazał, którędy, pomimo że niestety bardzo, bardzo walnie przyczynił się do zmian soborowych, posoborowych oraz do wprowadzenia zupełnie nowej, sprotestantyzowanej i można by powiedzieć zjudaizowanej liturgii do kościoła katolickiego. Mam nadzieję, mój drogi widzu, że przynajmniej jeżeli nie jesteś katolikiem tradycyjnym i przychodzi ci do głowy, że jacyś katolicy tradycyjni ciągle wskazują akurat ten sobór, że po ostatnich wypowiedziach kardynała Rysia nie ma już żadnych wątpliwości, że to właśnie sobór był tym, co w kościele katolickim bardzo wiele zmieniło. Kardynał Ryś był zszokowany, że polskie społeczeństwo jest zdziwione jego zachętą, by odwiedzać synagogi oraz, że polskie społeczeństwo, niektórzy kapłani, którzy nie odczytali tego listu episkopatu z Ambon i też polscy wierni, byli zszokowani tym, że polski episkopat pisze list, w którym pisze coś, co z punktu widzenia doktryny katolickiej jest herezją na temat tego, że trwa stare przymierze z panami na literkę Z z kropką i tak dalej. I kardynał Ryś wypowiedział się tak, że jest zdziwiony. Widocznie do Polaków nie dotarły ustalenia Soboru Watykańskiego II. Więc porzućmy już na zawsze przynajmniej taki argument, że jacyś tradycjonaliści ten sobór i sobór. Również kardynał Ryś mówi, że sobór to jest to, co zmieniło. I padają takie stwierdzenia, że kiedyś Kościół bardzo błądził, chociażby przez to, że ożywiał w ludziach antysejsmityzm, powiedzmy, oraz dzielił też ludzi i tak dalej. Dziś jest nowy rozdział, nowe kontakty ze wszystkimi innymi religiami, ale również też nowe nauczanie o moralności, co z kolei, powiedzmy, potwierdzałby kardynał Manuel Fernandez, zwany całuśnym kardynałem, ponieważ ten jeden z najwyżej postawionych hierarchów w dzisiejszej hierarchii ma na swoim koncie książki o bardzo mocno erotycznym podłożu. Mówi się na niego całuśny kardynał, ponieważ kiedyś napisał książkę, w której mówił, ulecz mnie swoimi pocałunkami, a kiedyś również napisał książkę, w której no nawet padały jakieś takie odniesienia do tego, że kobieta z Panem Jezusem może sobie wyobrazić właśnie również tego typu różne rzeczy. W każdym razie ostatnio powiedział tak. Przez wiele wieków Kościół zmierzał w innym kierunku, rozwijając filozofię i moralność pełną klasyfikacji, w której określał, kto może przyjmować komunię, a kto nie, komu można przebaczyć, a komu nie można, naklejając etykiety. Straszne, że to nas spotkało. Dzięki Bogu Franciszek to zmienił. Być może, mój drogi widzu, jesteś zdziwiony, czemu tak czy ja skaczę z tematu na temat. Nie do końca. Pewien problem polega na tym, że w odróżnieniu od wszystkich pozostałych herezji, które miały miejsce w Kościele katolickim, które próbowały dobrać się do dusz, tam zwykle dało się wskazać, ta herezja polegała na tym i na tym. Kościół orzekł, że tu i tu jest błąd i nakazał porzucenie tej herezji. Z herezją judeomodernizmu, którą rozpoznaje się jako ściek wszystkich herezji, a to jest dokładnie to, co od Soboru Watykańskiego II w bardzo śliski, oślizgły wręcz sposób dostaje się do każdego zakamarka doktryny. Mam tutaj akurat, bo czytam, oj, już nie pierwszy raz, tę bardzo ważną encyklikę Pascendi Dominici Gregis, w której o poglądach modernistów z roku 1907. To jest chyba najdłuższa encyklika, jaką czytałem. Mam bardzo dużo encyklik swoją drogą. Jest naprawdę, trzeba ją czytać powoli, bo tutaj papież 119 lat temu, święty papież Pius X, rozkłada na czynniki pierwsze tę jednak bardzo taką rozległą herezję, która rozlewa się, tak jak powiedziałem, w każdy zakamarek doktryny i nie można wskazać, o tu jest modernizm. Tu, dokładnie tu, usuniemy ten błąd i wszystko będzie dobrze. On się rozlewa wszędzie, przez ledwo zauważalne dla umysłu, niewprawnego umysłu katolickiego, zmiany znaczeń słów, zmiany rozumienia pewnych słów, podejście do nauczania, doktryny, do wszystkiego, do samego Chrystusa, do tego, skąd bierze się wiara, jak przekazuje się wiarę, ile w tym wszystkim ma być emocji i tak dalej. To wszystko zostało, szczególnie po Soborze Watykańskim II, zmienione w rozumach katolików. I swojego czasu na tym kanale było dużo takich treści, jak na przykład jakiś ksiądz odprawił mszę świętą w slipkach w basenie, na materacu. To chyba nie było w basenie, tylko tam na brzegu jakiegoś tam morza czy oceanu. I pokazujesz to ludziom, okej, ale co z tego wynika? Czego to jest owoc? To jest dużo trudne, bo łatwo jest pokazać różne rzeczy. Powiedzmy takie.
Ludowej piosenki ukraińskiej o czerwonej Kalinie. Ministranci już rozdają. Z boków mieliście też rozdawać. Ja może tak, może to nieładnie, ale tak. O, przepraszam.
Buzi czerwona Kalina pochyliła się.
Zobaczcie, kościół, para młoda i ich kocie dziecko jedzie elektrycznym aucikiem. No coś pięknego.
Jeden ksiądz, który tak jakby jak DJ robi podczas mszy, to on już odszedł z kapłaństwa, ale jest jeszcze inny ksiądz DJ, który takie cyrki odstawia. Można takich materiałów pokazywać w każdym odcinku. Mógłbym przygotować takich smaczków 3. Tylko jeżeli nie dojdzie się, ktoś się oburzy, powie, o jeny, no czasy ostateczne nastały, co ci ludzie tam porobili na tym zachodzie z kościołem katolickim, bo rzeczywiście jest tendencja, żeby przypisywać te rzeczy bardziej zachodowi niż Polsce. W Polsce przez komunizm to wszystko wchodziło dużo wolniej. I też bardzo się Polaków, mówiłem o tym w jednym z ostatnich odcinków, chroniło przed tymi treściami. Nie tłumaczyło im się, co powiedział ten czy inny papież. Nie tłumaczyło im się, co tam ustaliła Stolica Apostolska na temat pewnych spraw, bo wiedzieli, że w Polsce zmysł wiary katolików się wzdrygnie. Jak to? Więc się po prostu katolików w Polsce pozostawało w pewnej niewiedzy I dzisiaj nagle oni widzą pewne zjawiska, ale to jest tak dużo tych informacji, można zobaczyć, że psychika może się po prostu chyba wyłączyć i odwraca wzrok i mówi nie, to są jakieś przypadki jednostkowe, jakieś tam wariatów. Tymczasem nie, są to owoce, powiedziałbym bardzo logiczne, owoce judeomodernizmu, ponieważ, a mówiłem we wstępie do programu, będę mówił o prawdziwej sytuacji w kościele. Prawdziwa sytuacja w kościele to nie jest tylko to, że jacyś ludzie gdzieś bez sensu tańczą, że w nauczaniu ten czy drugi tam trochę źle zinterpretuje, powiedzmy, jakiś kawałek doktryny. No nie do końca, niestety, jest tak. Prawdziwa sytuacja w kościele rysuje się tak, że herezja wdarła się na sam szczyt. Papież Leon wygłasza bardzo często rzeczy, które korespondują z tymi błędami. Hierarchowie wprost, wielu hierarchów. Jeden tam mówi, że za chwilkę Kościół naprawdę zmieni nauczanie co do święcenia kobiet na kapłanów. Co do, mówię akurat teraz o cholerisiu, żeby ktoś, kardynale cholerisiu, żeby ktoś nie mówił, że wymyślam. Oraz o tym, że wielu wysoko postawionych hierarchów mówi o tym, że niedługo Kościół zmieni wreszcie swoje nauczanie o moralności takiej intymnej, że dwóch panów spoko. Przy czym właśnie tutaj dochodzimy do tego, że mało to jednak nie przebija się aż tak w Polsce, bo co gość niedzielny napisze o czymś takim, albo niedziela, albo Deon, albo tam, nie wiem, sporo jest takich, powiedzmy, mediów, które nazywają się takimi, powiedzmy, okołokatolickimi. No, dla mnie błagam, proszę wszystkich ludzi, którzy chcą zachować w miarę katolickie myślenie o unikanie jak ognia tamtych treści. W każdym razie te wszystkie cyrki, jak do lekarza się przychodzi, to nie tylko się mówi, że tu, znaczy mówi się, że tu boli, i tu boli, i tu boli, i tu, tutaj. Natomiast dobry lekarz rozumie, że to są tylko symptomy, a próbuje znaleźć źródło tej choroby. I źródłem jest herezja modernizmu, to jest oficjalna nazwa. Ja ją nazywam dla siebie herezją judeomodernizmu, ponieważ nie mamy żadnych wątpliwości co do takich, a nie innych jakby źródeł ideologicznych tych tragicznych zmian w Kościele. Więc miałem mówić o prawdziwej sytuacji w Kościele. No jest ona dosyć dramatyczna, dlatego że najwyższe władze Kościoła dzisiaj nie wyznają katolicyzmu. I ktoś ostatnio mi napisał w jednym z komentarzy, czemu ja się tak ruszam tutaj, jak nagrywam, że tak może takie nerwowe ruchy, a to jest łatwo, by, myślisz, mój drogi widzu, mówić o takich sprawach? W jaki sposób powiedzieć to innym językiem, żeby kogoś nie zbulwersować, żeby kogoś nie przestraszyć? No, nie można mówić o tym, że papież dzisiaj wyznaje katolicyzm, nie osądzam człowieka. I tak samo jak mówiłem o tych wszystkich rzeczach, pokazywałem tam, jakieś ministrantki tańczą, jakiś tam ksiądz robi DJ-kę, inny ksiądz, powiedzmy, rzuca się jak na koncercie rockowym. Ja nie osądzam tych ludzi. Natomiast oceniam, że trudno to pogodzić, nie tylko ja, ludzie mądrzejsi ode mnie, z katolicyzmem. Jeżeli papież mówi, że mamy razem jakoś szukać jedności z Anglikanami, żeby głosić, dawać pokój Chrystusowi światu oraz głosić Ewangelię, no to nie jest to wypowiedź katolicka, jakkolwiek by to nie brzmiało, że tak powiem, stresująco. Więc prawdziwy problem w Kościele dzisiaj jest taki, że u samego źródła leży choroba. Choroba, która polega na tym, że odeszło się od doktryny katolickiej, czyli od Bożego objawienia. Pan Bóg dał odtąd dotąd, macie, rozwijajcie oczywiście w rozumieniu takim, że wciąż wchodźcie w głąb, ale nie rozwijajcie w ten sposób, że zmieniajcie sobie. Czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają, doktryna się zmienia, wszystko się zmienia. Więc Kościół katolicki, skoro papież Pius X, święty w 1907 roku już pisał o tych wszystkich takich zaczątkach choroby, to widocznie już wtedy próbowali. Wprowadził przysięgę antymodernistyczną, że każdy kapłan przed święceniami czy w trakcie święceń musiał złożyć przysięgę antymodernistyczną, gdzie w krótkich formułach po prostu wyrzekał się tych błędów judeomodernizmu. No a jakimś cudem oni widocznie pospali, poczekali, to są ludzie długomyślni i nagle na soborze się okazało, że bardzo dużo jest takich progresywnych hierarchów, którzy będą teraz zmieniać. Wszystko będą zmieniać. A że jest to tak, tak śliskie, tak niesamowicie zmyślne, szatańsko zmyślne, to są zmiany tak momentami subtelne, że tylko naprawdę wtedy byli kardynałowie, którzy się temu przeciwstawiali. Takie umysły, powiedzmy, naprawdę trzeźwo i katolicko myślące mogą widzieć, że ojej, to jest po prostu, to jest inaczej. Umysły nie wprawne, a wtedy wszystkie lewicowe media świata były zachwycone soborem, dlatego że to był taki krok w kierunku, który wydawał się zupełnie niemożliwy. W doktrynie katolickiej jest napisane, że nie ma miłości między Kościołem a światem, miłości w rozumieniu porozumienia, że razem. Oczywiście jest miłość Kościoła do świata, życzymy światu, żeby jak największa jego część wstąpiła, została katolikami. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swojej książce napisał, że oczywiście nie ma i nigdy być nie może żadnej przyjaźni pomiędzy potomstwem niepokalanej, dziećmi Maryi, a potomstwem starodawnego węża. Wszyscy, którzy nie są wprost dziećmi niepokalanej, są z tego świata. Możemy być do nich mili, możemy machać przez płot, możemy mieć wspólne sprawy, że tam gdzieś w ogrodzie coś razem przekopiemy, możemy być zawsze, starać się być do nich życzliwi. Natomiast tak zawsze było nauczane w Kościele. Nie ma mariażu pomiędzy tymi stylami życia. Dlatego tak, świat nienawidził zawsze Kościoła, bo był dla niego jednym, każdy katolik był dla takiego człowieka światowego, chodzącym zaprzeczeniem jego wartości, chodzącym wyrzutem sumienia i chodzącym takim smutkiem dla niego. No bo jak oni tam w świecie ustalają sobie, co to jest szczęście, co to jest radość, czym jest, powiedzmy, bogactwo, jakieś tam apanaże i tak dalej. I katolik chodzi sobie po świecie i ma inny system wartości, to psuje im jakby trochę imprezę. Tak było przez 2000 lat. I dopiero po soborze nastąpiło, że już nie ma tego problemu. Razem, świat i Kościół, do przodu, ku pokojowi i tak dalej. W Kościele katolickim dziś, u samego źródła, jest trucizna. Czy to jest coś, co jest za dużym problemem dla opatrzności Bożej? Oczywiście nie. Mój drogi widzu, króciutka przerwa na ogłoszenie. Fundacja Kampanii Społecznych zaprasza 3 maja na 6 Marsz dla Królowej Korony Polskiej, który rozpocznie się o godzinie 12:30 mszą świętą wszechczasów w kaplicy pod wezwaniem świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort w Częstochowie. Po najświętszej ofierze uczestnicy zgromadzą się przed kaplicą, gdzie wysłuchają nauki katolickiej, którą wygłosi ksiądz Antoni Myśliński z Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X, a następnie wyruszy modlitewny marsz ulicami Częstochowy. Hasłem tegorocznego marszu są słowa: Maryjo, współodkupicielko i pośredniczko wszelkich łask, módl się za nami, które stanowią zarówno modlitewne wezwanie, jak i wyraz troski o zachowanie tradycyjnego nauczania o Najświętszej Maryi Pannie w Kościele katolickim. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału w tym publicznym akcie świadectwa wiary i wspólnej modlitwy poprzez wstawiennictwo Królowej Polski w intencjach grzeszników, dusz w czyśćcu cierpiących, a także nawrócenia, umocnienia w tradycji i pomyślności Polaków. Link ze szczegółami dotyczącymi marszu znajdziesz, mój drogi widzu, na górze opisu tego odcinka. Czy to jest coś, co jest za dużym problemem dla opatrzności Bożej? Oczywiście nie, natomiast Pan Bóg z sobie tylko z danych przyczyn, to znaczy z Bożej mądrości, stworzył ludzi jako jednostki społeczne, które działają, są bardzo dużo współzależności jest. My jesteśmy wszyscy od siebie zależni, to znaczy nie wszyscy od wszystkich, ale działania jednych ludzi wpływają na losy drugich ludzi, w tym losy wieczne. Jeżeli papież Franciszek mianował znowu tam chyba kilkudziesięciu kardynałów, absolutna większość kolegium kardynalskiego dzisiaj to są ludzie z jednego klucza. To są judeomoderniści, jeżeli chodzi o wyznanie. Ja ich w ogóle nie osądzam. Oni tak wierzą w zupełnie nowy katolicyzm. No to w jaki sposób coś miałoby się tak naprawdę zmienić? Jest to tylko Bożej opatrzności wiadome, jak to miałoby nastąpić. Natomiast kiedykolwiek to nastąpi, na przykład za 40 lat, nie sądzę, ale powiedzmy, tak hipotetycznie, to będzie 100 lat od soboru i po tych 100 latach będzie tylko jedno miejsce. I to jest, mój drogi widzu, ktoś powie, chodzisz sam do bractwa, to tak próbujesz przemycać to bractwo. Nie, to jest na czystą logikę. W Kościele katolickim ja jestem wiernym bractwa, czyli chodzę na mszę świętą do Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X i tam pobieram nauki. W sensie słucham homilii i chciałbym konferencji, rekolekcji. Chcę, żeby moje dzieci ewidentnie poznawały tylko taką, jakby formę i wersję katolicyzmu, bo tylko ją uważam za katolicyzm. Ale to nie tylko chodzi o moje i tak samo życzę wszystkim, żeby poznali tradycję katolicką, czyli katolicyzm i przylgnęli do tradycji katolickiej, czyli do katolicyzmu. Ale tutaj nie chodzi tylko o moje osobiste interesy, czy też tak rozumiany przeze mnie najlepszy interes dusz członków mojej rodziny, ale również Kościół katolicki kiedyś, daj Panie Boże, żeby to nastąpiło. Na przykład 100 lat od soboru, czyli za 40 lat powiedzmy, stwierdzi, oj, co się stało? Już rozumiemy. To będzie musiała być jakaś Boża interwencja, tak? Że jacyś kardynałowie, powiedzmy, ja nie wiem, jak to miałoby nastąpić, stwierdzą, wracamy do katolicyzmu i będzie tylko jedno miejsce, gdzie będą mogli się udać wtedy. Chyba, że będą starali się ze starych książek, jakiś tam, zaraz, Dominus Vobiscum, palce złączamy, dlatego że po przeistoczeniu tam są partykuły hostii, wszystkie sakramenty ze starych ksiąg będą sprawdzać, jak się tak naprawdę, jaki jest ryt sakramentu katolicki, jak się odprawia msze, będą się uczyć ze starych książek, powiedzmy, czym jest doktryna katolicka i tak dalej. Natomiast będzie taki jeden adres, pod który się będą mogli udać, ponieważ to jest też ważne. Od czasów Chrystusa wiarę i wszystko, co jest w Kościele, przekazywało się przez nauczanie jeden drugiego. Biskup wyświęcał księży, w seminarium się uczyło, starsi księża uczyli młodszych księży. Cały czas jest ta kontynuacja od czasów Chrystusa. Gdyby nie było Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, pod który to adres na pewno Kościół kiedyś się zwróci, ale to może być za 40 lat, 200 lat, jeżeli świat jeszcze będzie istniał i powie, ej, słuchajcie, jak to było z tym katolicyzmem całym? I oni powiedzą, o, jak miło, że przychodzicie. Tak, to było tak. Odtąd dotąd. Tak się teraz uczcie. Więc próbuję powiedzieć, że bractwo to nie jest tylko taka jakby takie miejsce, gdzie jednostki znajdują swoje, powiedzmy, miejsce, ale to jest to miejsce przechowywania tego skarbu Kościoła, jakim jest, uwaga, skarbu Kościoła katolickiego, jakim jest katolicyzm. To jest to miejsce, gdzie to jest przechowywane. Otóż ostatnio na przykład w Kościele katolickim, nie mówię tego, żeby szokować, jacyś ludzie na takiej mszy za zwierzątka podzielili się swoją komunią świętą ze swoim pieskiem. To były 3 osoby. Jakiś tam biskup, zdaje się, wszczął postępowanie w tej sprawie, ostatnio to umorzono. Stwierdzono, że nie może być mowy o jakimś heretyckim, jawnym świętokradztwie, bo ci ludzie nie wiedzieli, że tak nie można. Dali ciało Chrystusa pieskom swoim. Okej, mówię o tym dlatego, że mniej więcej w tym samym czasie dowiedziałem się, że współczesna hierarchia, wyglądałoby na to, poważnie rozpatruje to, żeby ogłosić ekskomuniki. Ogłoszą jakieś ekskomuniki, takie, że niby sami na siebie zaciągnęliśmy, czyli kto? Dwaj biskupi bractwa, którzy jeszcze żyją, nowi biskupi bractwa, którzy będą wyświęceni 1 lipca, no i chyba wszyscy księża bractwa, i chyba wszyscy zakonnice bractwa, i wszyscy wierni bractwa. I teraz, czy to będzie coś poważnego? Ja będę to na pewno bardzo przeżywał, jeżeli hierarchia ogłosi takie coś. Czy przyjmę, że oni ogłosili te ekskomuniki zgodnie z prawdą? Na dzień dzisiejszy jestem absolutnie przekonany, że nie. Natomiast czy oni to zrobią? Jest duże prawdopodobieństwo, bo patrząc na wszystko, co robi papież Leon, chociaż uśmiecha się bardzo dobrotliwie, no to błogosławi bryłę lodu i przyjmuje panią pielęgniarkę i ma wiele, wiele innych wypowiedzi, które by pokazywały, że on w niczym nie ustępuje papieżowi Franciszkowi, jeżeli chodzi o progresywizm, tak, odejście. Papież Franciszek mówił, że jak spotkasz innowiercę, to nie nawracaj. No, to pokazywałem w jednym z ostatnich odcinków. Papież Leon nie wydaje się w ogóle różnić od papieża Franciszka, za wyjątkiem tego, że może inaczej się zachowuje w trakcie liturgii, może ma bardziej dobrotliwy uśmiech. Natomiast chyba jeszcze warto wspomnieć o tym, że ma za sobą całą tę hierarchię przy sobie. I tam na 100% są ludzie, którzy są zdeterminowani, żeby zrobić taki szum i dym, że niby jest jakaś ekskomunika i niby ktoś jest w schizmie. Dlatego, że no ludzie ci widzą, że to są środowiska, które bardzo szybko rosną. Środowiska tradycji katolickiej. Dlaczego? Dlatego, że prawda ma bardzo ożywczy wpływ na ludzki umysł. Jeżeli ktoś raz skoncentruje się troszeczkę na mszy tradycyjnej i będzie obserwował wszystko, co się dzieje. Będzie widział to sakrum, będzie widział, jak to działa na innych wiernych, będzie widział, jak to działa na dzieci, a już szczególnie będzie widział, jak ta msza różni się od tej nowej mszy, która jest w każdej parafii. Jeżeli taki wierny, podobnie jak ja, będzie, ja pamiętam na pamięć, znając Novus Ordo, widziałem to, co tutaj się dzieje na mszy i jakie to Novus Ordo, to jest tak naprawdę rozciapcianie tego, co było kiedyś podczas mszy. No, w każdym razie środowiska tradycji katolickiej rosną. Według mnie współczesna hierarchia zrobi bardzo duży szum w lipcu. Bractwo w lipcu będzie wyświęcało nowych biskupów. Dla ludzi, którzy nie poświęcają zbyt dużo czasu na analizę tego wszystkiego, może to wyglądać jako, no, taki akt nieposłuszeństwa. Po co im ci biskupi? Mają jeszcze przecież dwóch i tak naprawdę czemu by się jakoś nie dogadać z Watykanem? Nie wiedzą, że od dziesięcioleci są próby dogadania się z Watykanem. Nie wiedzą, że są próby, prośby, apele. Przełożony bractwa, ksiądz Davide Pagliarani, od dawna już zabiega o spotkanie z papieżem Leonem XIV i nie jest mu ono udzielane. Pani pielęgniarka, jak najbardziej. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiciele Yad Vashem, jak najbardziej. A pani pielęgniarce, czyli heretykom, w sukienkach użyczony jest kościół, świątynia katolicka, żeby odprawili swoje nabożeństwa. Jest to kościół w Rzymie pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli. Tam pani pielęgniarka odprawiła te swoje anglikańskie, powiedzmy, nieszpory i kazanie tam wygłosił katolicki kardynał Luis Antonio Tagle. A zatem mamy tutaj sytuację taką, że w pięknych kościołach Rzymu pani pielęgniarka może robić swoje rzeczy, a ksiądz Davide Pagliarani, przełożony bractwa, i całe bractwo powiedziałoby, my chcemy w sumie tylko odprawiać mszę, która była odprawiana przez setki lat. W zasadzie wykazuje się sięganie tego rytu do wieczernika, i który to rytm mszy świętej kanonizował święty papież Pius V, mówiąc, że ktokolwiek kiedykolwiek zakaże księdzu odprawiania tej mszy, niech będzie wyklęty. Tak napisał święty papież. I oni, my też moglibyśmy odprawić mszę tam w tym przepięknym kościele? Nie, nie, nie. Wy nie i prawdopodobnie wkrótce będziecie ekskomunikowani. Dobrze, dlaczego bractwo będzie wyświęcało tych biskupów? Jest dwóch, którzy są już naprawdę w podeszłym wieku, a tylko biskup może, tak w uproszczeniu, ze świeckiego zrobić księdza. Są seminarzyści, są mężczyźni, którzy chcą być kapłanami bractwa, tylko biskup może zapewnić to, że będą kolejni kapłani. Tradycyjni kapłani katoliccy, a mówimy o tym, że to jest naprawdę jedyne środowisko, które kiedyś przekaże kościołowi katolicyzm. Powie, chcecie przywrócić katolicyzm? Tak to się robi. To po pierwsze, a po drugie, ci dwaj biskupi naprawdę w podeszłym wieku jeżdżą po całym świecie, podejrzewam, że po ludzku muszą być bardzo zmęczeni, tylko oni mogą udzielić sakramentu bierzmowania. A skoro liczba wiernych rośnie, i teraz dochodzimy do czegoś bardzo ważnego, o czym w jednym z wywiadów mówił ksiądz Davide Pagliarani ostatnio i też w takim liście do wiernych bractwa bardzo wyraźnie napisał: to nie są dyskusje o różnych wrażliwościach katolickich i bractwo nie robi nowych biskupów, robi nowych biskupów dlatego tylko po to, żeby samemu sobie tam coś robić, że to chodzi tylko, nie wiem, o rozrost struktur czy cokolwiek. Chodzi o duszę. Coś, co kiedyś było najważniejszym w ogóle w katolicyzmie. Na chrzcie było, o co prosisz, o chrzest, o co prosisz Kościół, o wiarę katolicką. Co daje wiara katolicka? Żywot wieczny. Dzisiaj papież jest z panią pielęgniarką i mówi, że mamy światu do dania pokój na ziemi, może żeby wojny się skończyły. To jest tak naprawdę priorytet.
Gdy nasz cierpiący świat wielce potrzebuje pokoju Chrystusa, podziały między chrześcijanami osłabiają naszą zdolność niesienia tego pokoju.
Gdzie jest w ogóle coś o życiu wiecznym? Gdzie jest o życiu wiecznym w ustach papieża Leona XIV, papieża Franciszka? Okej. Okay. Obiecywałem sobie, że tego filmu nie przegadam, więc wszystkie takie rzeczy, które jeszcze miałem przygotowane, zostawię sobie na kolejne odcinki, ponieważ chyba już wyszło długo. Pani pielęgniarka dostaje przepiękny kościół, nawet błogosławi tam biskupów katolickich, a bractwo, które po prostu jest tym, co nie zmienia nic po soborze. Trzymamy się tego, co było. Ponieważ rozpoznajemy zmiany posoborowe jako potworne zagrożenie dusz. Trzymamy się tego. Czy moglibyśmy też w takim ładnym kościele? Wy nie, ponieważ wszyscy są mile widziani w kościele, ze wyjątkiem tradycyjnych katolików, a zatem po prostu katolików. Emocje nadal ogarniają człowieka, kiedy mówi o tych sprawach, natomiast gdybyś miał coś, mój drogi widzu, zapamiętać z tego materiału, to że teza tu przedstawiona jest taka. Problem kościoła to nie są dzisiaj flagi, gitary, czy nawet ksiądz DJ, ani... Oczywiście to jest potworny problem, kiedy Najświętszy Sakrament daje się psu, ale to są jednak bardzo bolesne objawy choroby, a źródłem choroby jest herezja judeomodernizmu, która jest u podstaw tego. I dopóki Kościół katolicki nie zobaczy, że trzeba tą drogą, którą poszedł hen daleko, daleko od katolicyzmu, wrócić i no, ponaprawiać wiele rzeczy, wiele tam by było rzeczy do, no wiele, myślę, łez do wylania, wiele pokutnych czynów do odprawienia za wszystkie błędy, które się ludziom wciskało, za wielkie narażenie po prostu zbawienia dusz ludzkich. No miejmy nadzieję, że kiedyś to nastąpi. Natomiast przypomniałem sobie teraz, że był jeszcze ten materiał o tych, powiedziałem o tym, że ktoś dał pieskom komunię świętą. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że psa wskrzesił w ogóle tam znajomy Witka Wilka, więc tak jeszcze idąc tropem tych psów, to spójrzcie na wypowiedź takiego księdza, który właśnie no nie do końca jest z tej samej szkoły katolicyzmu, z której byli kapłani przed Soborem Watykańskim II. Posłuchajmy księdza XXI wieku.
To a propos stworzenia.
O stworzenie.
A propos stworzenia, to jest stworzenie. Powiedz mi,
piękne jest to stworzenie.
Dwa pytania. Psy umierają czy zdychają? To jest pierwsze pytanie. Mm. A drugie pytanie, czy psy idą do nieba? Mm-hmm. Bo ja słyszałam, że w kościele katolickim jest mowa o tym, że psy nie idą do nieba, bo nie mają duszy, więc nie mogą pójść do nieba. I powiedziałeś, że zaskoczy cię twoja odpowiedź.
Moja odpowiedź. Gdybyśmy się spotkali 60 lat temu z Mają albo tutaj z nami, to bym powiedział, że pies zdycha i na pewno nie idzie do nieba. Mm-hmm. Bo jak opieraliśmy się na takiej teologii świętego Tomasza, który rzeczywiście dzielił ten świat, tak? Na, że ktoś ma duszę nieśmiertelną, czyli człowiek, bo ma osobowość, a wszystkie inne mają duszę śmiertelną, a dusza śmiertelna przy śmierci po prostu znika, tak? Tym wszystkim. Natomiast Kościół nie jest jakimś takim kamieniem niezmiennym. Kościół się rozwija i teologia na szczęście się rozwija i dzisiaj idziemy w takim kierunku teologii relacji.
Ten materiał był głównie o tym. Nie patrz na poszczególne przypadki, myśląc sobie, no coś temu księdzu w tej głowie tam, tylko zrozum, że to jest logiczna konsekwencja herezji judeomodernizmu i dopóki się jej nie nazwie, nie wychwyci wszelkich przejawów i nie stwierdził, musimy wracać do katolicyzmu, wszystko, co jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła, trzeba usunąć, niezależnie jak bardzo się już do tego przyzwyczailiśmy, jak bardzo, ilu milionom ludzi sprzedaliśmy te bzdury. Okej. Mój drogi widzu, bardzo cię proszę, napisz w komentarzu, czy to, co tutaj dzisiaj mówiłem, ma dla ciebie jakiekolwiek znamiona sensu, czy troszkę charakterystycznie dla siebie temat emocjonalnie przegadałem. Jeżeli jednak ma jakieś znamiona sensu, daj proszę też łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie. I jak zwykle pozwolę sobie przypomnieć, że ten kanał i ta praca rozwinęły się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. I wszystkim patronom gorące Bóg zapłać. Mój drogi widzu, bardzo ci dziękuję, że wytrwałeś do tego miejsca, ponieważ jeżeli to słyszysz, to znaczy, że wytrwałeś i życzę ci błogosławionego popołudnia, czy też całego dnia, w zależności od tego, kiedy oglądasz ten materiał. Najświętsza Maryjo Panno, pogromicielko wszelkich herezji, wstawiaj się za nami. Święty Piusie X, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Zostań z Panem Bogiem.